Wirowani w Panu, czas płynie bardzo, bardzo szybko. Jeszcze tydzień temu byłem tu po raz pierwszy. Nie, to nie tydzień. To było w marcu. Jak to szybko przeleciało. I znowu jestem tutaj wśród Was, w tym miłym, wspaniałym miejscu, w tej postoi braterskiej miłości, prawdy, wzajemnej sympatii, wzajemnego zrozumienia. W miłym miejscu, naprawdę. Drodzy, temat, który chcę z Wami wspólnie rozważyć, omówić, zatytułowałem Głoszenie prawdy w mocy Chrystusa. A będą to przemyślenia zainspirowane przez wydarzenia, jakie zostały opisane, i tu już sięgano do tej księgi, w Dziejach Apostolskich. Udając się do trzeciego rozdziału tej księgi, znajdziemy zaraz, począwszy od pierwszego wiersza, taki opis. Będę korzystał z przekładu współczesnego Nowego Testamentu. Myślę, że on dociera lepiej do wielu słuchaczy. A więc pozwólcie, że będę... Nie zawsze będzie się to zgadzało z przekładami, to znaczy składnie tych zdań, bo oczywiście sam sens zawsze będzie taki sam. Pewnego dnia o 3:00 po południu Piotr i Jan szli do świątyni na modlitwę. Wtedy właśnie wnoszono tam człowieka, który od urodzenia miał bezwładne nogi. Codziennie sadzano go przy bramie pięknej, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Gdy zobaczył, że Piotr i Jan wchodzą do środka, zaczął ich prosić o jakiś datek. Obaj spojrzeli na niego uważnie, a Piotr powiedział: popatrz na nas. Popatrzył więc na nich, myśląc, że coś dostanie. A Piotr powiedział: nie mam ani grosza, ale daję ci to, co mam. W imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu rozkazuję ci, wstań i zacznij chodzić. Jednocześnie chwycił go za prawą rękę i dźwignął. Człowiek ten natychmiast odzyskał władzę w nogach. Także zerwał się, stanął o własnych siłach, zaczął chodzić i podskakiwać z radości i chwalił Boga. Wszyscy ludzie rozpoznali w nim żebraka, który zwykle siedział u bramy pięknej przed świątynią. To, co się z nim stało, wywołało wielkie zamieszanie i podziw. Wszyscy ludzie zdumieni przybiegli na krużganek Salomona, a uzdrowiony żebrak nie odstępował Piotra i Jana. Widząc to, Piotr przemówił do ludu: Izraelici, co was tak dziwi? I czemu tak się nam przyglądacie, jakbyśmy własnymi siłami albo dzięki własnej pobożności dokonali tego, że ten człowiek może chodzić? To Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, w ten sposób przysporzył chwały swemu Synu Jezusowi, którego zdradziliście i wypaliście się wobec Piłata. On sam był zdecydowany go uwolnić. A wy co? Wypaliście się tego świętego i sprawiedliwego człowieka, domagając się ułaskawienia mordercy. A dawcę życia zabiliście. Drodzy, To, że Piotr i Jan uzdrowili tego biednego człowieka, to jeszcze nie było to najważniejsze, co poruszyło nauczonych w piśmie. Ale to, że oni ośmielili się przemówić do ludu, to ich najbardziej zdenerwowało. Jakim prawem te obdarciuchy, ci rybacy, kto ich upoważnił? Skąd mają upoważnienie do nauczania ludu? To jest nasza rola. I popatrzmy, pomijam dalszą przemowę, bo moglibyśmy wszystko odczytać, ale czwarty rozdział, znowu od pierwszego wiersza. Oczywiście pozostajemy w dziełach apostolskich. Jeszcze Piotr i Jan nie skończyli mówić do ludu, a już podeszli do nich kapłani, saduceusze i dowódcy straży świątyni. Rozdrażnieni tym, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie Jezusa. Zatrzymali ich i odprowadzili do aresztu, a ponieważ był już wieczór, zostawili ich tam aż do rana. Wrócimy jeszcze do wydarzeń, które miały miejsce następnego dnia, ale parę refleksji tutaj warto na tym punkcie dostrzec. Prosty człowiek, a taki był lud izraelski, zawsze znajdzie w swoim sercu miejsce na naukę. Bo tam jest dużo miejsca i on pragnie tego to poznać. Ale jeżeli serce jest przepełnione ambicją, pychą, samowywyższeniem, samouwielbieniem, samozadowoleniem, no to gdzieś tam znajdzie się miejsce, aby cokolwiek przyjąć, tym bardziej od takich obdarciuchów. No właśnie. To jest ta refleksja, która tu się nasuwa w tej sytuacji, bo pospolity lud izraelski, pomimo że zachował się ostatecznie, jak się zachował, wczoraj było o tym mówione, ten wołali Hosanna, a potem jeszcze głośniej ukrzyżuj! Ale oni generalnie mieli skłonne serca do przyjęcia nauki. Ale jak to często bywa w historii ludzkości, że czasami jakieś grupy, a czasami to nawet jednostki, potrafią zapanować, potrafią zdominować całe społeczności i narzucić swój sposób myślenia, swój sposób rozumowania, często zainspirowany właśnie samouwielbieniem, chęcią odbierania zaszczytów, pochwały. Popatrzcie na historię ludzkości. Choćby taki przywódca chiński, prawda? Mao Tse-tung. Też tam było jakoś inaczej się nazywa, inaczej się wymawia to imię. No, ja z dzieciństwa pamiętam takie. Miliardowy naród. I on sam, jeden dobrawszy sobie oczywiście kolegów do tego odpowiednich, potrafił zdominować tak potężny naród. Ideologią do tego stopnia narzucono temu ludowi, że oni nic innego nie robili, tylko chodzili z książeczkami czerwonymi, otwartymi i studiowali myśli tego człowieka. I to była dla nich jedyna właściwa i słuszna nauka. Przy okazji, abyśmy jeszcze mogli o Hitlerze, o Stalinie, o jeszcze innych, ale tu nie o to chodzi w tym momencie, bo to nie jest celem naszych rozważań. Natomiast dlaczego to mówię? Aby podkreślić, że Żydzi zostali zdominowani przez nauczonych w piśmie, przez faryzeuszy, przez saduceuszy. I im narzucono ich sposób rozumowania, ich sposób myślenia, ich sposób działania, który był inspirowany właśnie chęcią odbierania pochwał, uwielbienia, wywyższania, podziwiania, kadzenia. No ale i tak byśmy mogli tutaj wymieniać, ale też znowu nie o to chodzi, prawda? Gdyby Żydzi nie byli w ten sposób zdominowani, to pewnie wielu z nich przyjęłoby naszego Pana, przyjęłoby, rozpoznałoby w nim tego Mesjasza. No ale niestety, właśnie oni spowodowali, że ten naród odrzucił Mesjasza. I tak głośno wołali, na nas ta krew i na nasze dzieci. Drodzy, ale wróćmy do tego konkretnego przypadku tutaj, który rozważamy, który skupił naszą uwagę na tą chwilę. Nauczeni w piśmie zauważyli, że ludzie zaczynają pilnie słuchać. No, zaszokowani tym, co się wydarzyło. Rzeczywiście wielki cud. Znali tego człowieka codziennie tam przy tej bramie pięknej, biedny siedział, błagał o jakiś kawałek chleba, żeby żyć jakoś marnie, ale żyć. No i nagle na równych nogach stoi. Chodzi, podskakuje, cieszy się, chwali Pana. No, a ci jeszcze to wykorzystują i próbują teraz ich uświadomić. Popatrzcie, pod wpływem tych wodów wyście zabili tego Jezusa, a my jego mocą to uczyniliśmy. No, tego nie dało się słuchać. Nie wolno było dopuścić do tego, żeby ci dwaj rybacy zawładnęli sercami ludu, bo przecież poprzedniego dnia tam, jakbyśmy czytali, 5000 uwierzyło. To już nie były przelewki. To już była konkretna sprawa, z którą trzeba było konkretnie zawalczyć. Nie wolno było do tego dopuścić. Ale drodzy, ich głównie zabolało to, że ci prości ludzie byli w stanie powiedzieć ludowi to, czego oni nie byli w stanie powiedzieć. Dlaczego? No bo nie wiedzieli o tym. Ich serce, które zatyło w tej dumie, w tym samowywyższeniu, nie przyjęło tych nauk. Tam tego nie było. Przede wszystkim nie było tego ducha. I stąd oni doskonale wiedzieli, że jeżeli w takim duchu im będzie wypowiedziana ta nauka, to lud stanie po tamtej stronie. No ale cóż, kiedy nie ma konkretnych argumentów, kiedy nie ma konkretnych nauk, które można by przeciwstawić, no to co pozostaje? Siła. Przemoc. Odizolować tych ludzi od tego ludu. No więc, tak czytaj, no ale jeszcze nie skończyli do końca mówić. Już przyszli, idziemy. I do widzenia. Drodzy, to nie był jedyny przypadek. Bo oni się stali spadkobiercami tych, którzy mordowali takich, którzy wcześniej się pojawili i próbowali cokolwiek w tym narodzie zmienić. Popatrzmy, drodzy, znamy doskonale ten rozdział, ale ja pozwolę sobie na potrzeby naszego wspólnego rozważania niektóre chociaż fragmenty przypomnieć. A myślę tu o liście apostoła Pawła do Żydów, do Hebrajczyków. 11 rozdział. Kojarzycie co to za rozdział, prawda? Opisujący tych wszystkich bohaterów wiary tamtych czasów. I przeczytajmy od 36 wiersza w tym 11 rozdziale, jak to zostało opisane. O tych męczennikach, bo oni się stali bohaterami, stali się męczennikami. Od tych, którzy właśnie nie znosili, żeby ktoś pojawił się na ich drodze i próbował odwrócić serca ludu od nich. Od tego uwielbienia, jakim się cieszyli. Od tego poważania. Od tych ukłonów niskich. Nie. Popatrzmy. 36 wiersz tego 11 rozdziału. Inni znosili szyderstwa i biczowanie. No, to były te najlżejsze formy. Wyszydzić, ośmieszyć, odwrócić uwagę tych innych. Popatrz, kto to jest, co on umie, co on wie, kim on jest. Ale dalej mówi, w kajdanach byli wtrącani do więzienia, kamienowani, paleni, przecinani piłą, ścinani mieczem. Byli tacy, którzy tułali się ledwie okryci owczymi lub kozimi skórami, żyli w nędzy z znosili prześladowania i poniewierkę. Tak próbowano się przez całe te wieki, kiedy ten kler żydowski miał swoją władzę, pozbywać tych, którzy próbowali odwracać uwagę ludu od tych nauk, które oni głosili. Drodzy, co było powodem zazdrości? Zazdrość, że nie oni mogli być źródłem tych wszystkich nauk, które tak bezpośrednio docierały do ludu. Ci wodzowie mieli tą świadomość, że oni sami nie potrafili nauczać, nie potrafili przekazać praw Bożych, a więc tym bardziej nie mogli dopuścić, żeby inni je przekazywali, bo wtedy prawda jest rozpoznawalna. Prawda dociera do prostych i szczerych serc. I teraz jest tylko problem, czy te serca nie zostaną zdominowane przez tych, którzy to potrafią uczynić. I tak właśnie się działo. Oni próbowali odwrócić uwagę tych, którzy tej prawdy chcieli słuchać. Bo co? Bo mieli władzę. Mieli władzę powstrzymywania tych, którzy tą prawdę głosili. Izolowania ich. A jeżeli była taka możliwość, bezpardonowego niszczenia i wyeliminowania tych nauczycieli prawdy Bożej. Każdy słaby moralnie i umysłowo naprawdę zawsze odpowiada siłą. Historia tego dowiodła. To nie jest odkrycie nowe. Każdy słaby moralnie, gdzie prawda objawia jego niemoralne postępowanie, gdzie prawda objawia jego niedouczenie, słabość jego umysłu, jeżeli tylko może, jeżeli tylko warunki mu pozwalają, odpowiada siłą. Pewnie, że nie wszystkich się zabiło, ale wielu, tak jak czytajmy, musiało się tułać, uciekać, chronić. Byli przede wszystkim też wyszydzani, a jeżeli się jeszcze udało ich dopaść, to wybiczowani. No właśnie, ktoś powie, to tam się to skończyło, kiedy już brakło tych faryzeuszów i nauczonych w piśmie, kiedy utracili swoją moc, kiedy zostali rozproszeni. Nie. Historia, tak jak to koło, tak jak wczoraj było to powiedziane, że ten język to koło toczy, to ono się już toczy. No, oni tymi językami między innymi to uczynili. Zdyskredytować tych, którzy mówili inaczej. A więc koło się toczyło dalej. Koło się toczyło przez cały wiek Ewangelii. Historia wieku Ewangelii obfituje przykłady tego, że znaleźli się wierni następcy, aby te same przekonanie w sobie znaleźć, że są tymi lepszymi, tymi wyświęconymi, tymi upoważnionymi. No a ci, którzy według nich i ich oceny nie nadawali się do tego, żeby nauczać, niestety doświadczali bardzo, bardzo podobnych prześladowań. I tak jak tam czytaliśmy, że ci, którzy narazili się, powiedzmy w ten sposób, temu klerowi judaistycznemu, byli między innymi paleni, przecinani piłą, mordowani. To samo działo się przez cały wiek Ewangelii. Oczywiście, kto był przywódcą tej działalności? No ten, który zawsze nim był. On się nie zmienił. On tylko sobie dobierał na nowe potrzeby nowych sług. A więc przez kilka stuleci swej działalności ci nowi inkwizytorzy, ci nowi prześladowcy doprowadzili do perfekcji sposób niszczenia, najbardziej wyrafinowany sposób swoich przeciwników. Czytajmy cały 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Ja nie będę teraz tego czynił, bo czas jest wyliczony. Brat przewodniczący Wejler dołożył mi 15 minut, znaczy wam do przerwy, ale mi też do wykładu, także mam znowu tą godzinę do wykorzystania. No więc ograniczony godzina. Postaram się go nie przeciągnąć. A więc, drodzy, cały 23 rozdział, to odnosi się do tamtych. Nie. Kiedy go przeczytamy, zobaczymy, że sprawa jest jak najbardziej aktualna w późniejszych czasach, że to samo się działo i takie same metody działania były w stosunku tych, którzy stawali blisko Pana i którzy starali się Słowo Boże głosić z mocą Chrystusową. On nie utracił na ważności ten rozdział 23 Ewangelii Mateusza w stosunku do kleru chrześcijaństwa nominalnego. Ta sama duma, ta sama zarozumiałość, ta sama pycha, to samo samouwielbienie i tak byśmy znowu wymienili te wszystkie rzeczy, które wymieniliśmy w przypadku tego kleru judaistycznego. Wielcy ery chrześcijaństwa, doktorowie, teologowie, profesorowie, łaskawcy, dobroczyńcy, mistrzowie, wielebni, przewielebni i tak można by było znowu potęgować te wyzwiska. Oni zawsze zdobywali się na to, żeby niszczyć swoich przeciwników. To oni wiedzieli, jakie lud ma obowiązki w stosunku do Boga, no i potem je oczywiście w ten sposób narzucone bezwzględnie egzekwowali. Cokolwiek powiedzieli, jakie miało być ostatnie słowo? Amen! Tak będzie, tak zrobimy. Drodzy, znamy działalność Jana Wyklifa. Znamy wielką, wspaniałą postać Jana Husa. Ten rok 2015 kończący się był 600 rokiem od czasu, kiedy podstępnie zwabiony do Konstancji na sobór, następnie został spalony, bo nie chciał odwołać swoich nauk. Stanął tam dzielnie przed tymi wszystkimi purpuratami i innymi, powiedział, ja nie mogę inaczej zrobić. Ja nie mogę odwołać tego, o czym jestem tak bardzo przekonany. Nie mogę tego zrobić. Pomimo, że grozicie mi śmiercią. I taki piękny wiersz jest o Janie Husie, prawda? Konopicka go napisała, pewnie wielu z was go zna. I mówi, obroną moją jest tylko milczenie. I krzyż, i korona, i głowa skłoniona na pierś miłości pełną. Wziął wzór naszego Pana. Nie mogę tego odwołać. Jakże z wielką furią dokonano na nim tej wstrętnej egzekucji. A Hieronim Savonarola 45 lat. Wyobrażacie to sobie? Wielu już przekroczyło ten wiek, więc wyobraża sobie, pewnie ten młody człowiek, jemu się wydaje, że to tak daleko do tych 45 lat, a to tak szybko mija. Umarł młody. Pomimo, tobie się wydaje, że on stary był, tak brzmiał. Bardzo młody, ma 45 lat. I musiał złożyć swoje życie naprawdę dla Pana. Jakbyśmy tam byli, przed naszymi oczyma maluje się obraz wiernego serweta. Również kładącego swoje życie za prawdę. Za tą miarę prawdy, jaką na tamten czas rozumiał i jak jej bronił. Ale przede wszystkim ci wszyscy, którzy w ten sposób oddali swoje życie, mieli jeden wspólny skarb. Prawda ich czasami różniła. Tym skarbem był Pan. I jego moc zawarta w krzyżu. Wessel, Wessley. I tak byśmy wymieniali te postaci wspaniałych mężów Bożych. Bo tak właśnie byli prześladowani ci, którzy zdeklarowali się po stronie Pana i prawdy. Cierpieli, byli znieważani, byli oskarżani o nauczanie bez pozwolenia. Bez pozwolenia tych, którzy mienili się być jedynymi na to ustanowionymi nauczycielami. Ale wiecie, co jest smutne, kochani? Że ci, którzy uciekli z tej szalejącej Europy na tym żeglowcu Mayflower, uciekli do Ameryki, do kraju wolnego. Tam nie było tego ducha. Po czasie w swoim sercu zbudzili podobnego ducha i mogli stać się prześladowcami dla innych. To jest smutne. To jest smutne, że ci, którzy sami byli prześladowani z czasem, kiedy serce ich obrosło pewnego rodzaju pychę, sami stali się prześladowcami dla braci, którzy trochę inaczej myśleli, aniżeli oni. Fachów, jak prześladowano. Dlatego, że byli pokojowo nastawieni, że nie potrafili się bronić. A więc, drodzy, Calvin na przykład, pamiętamy tą postać, bardzo dyskusyjna postać, prawda? Bronił Pana, bronił prawdy, a jednak sam przyczynił się do śmierci jego brata Serveta. Dlaczego? Bo myślał inaczej. Bo ośmielił się podważyć już wtedy wielki autorytet Calvina, Zwingli. Również przyczynił się do torturowania przez sąd inkwizycyjny Hubmajera, który również w rezultacie został spalony, a jego żona 3 dni później utopiona w Dunaju. Drodzy, to było to zło, które potrafi wyrządzić zadufanie w sobie, w swojej wielkości, w swojej popularności, jaką ktoś zdobywa dzięki temu, że godzi się na pewne ustępstwa wobec ducha prawdy. Drodzy, tak mi się wydawało dzisiaj. Oświata, wolność. Te wszystkie wpływy, czy to już dawno zapomnianego kleru żydowskiego, czy utracone wpływy kleru chrześcijańskiego. Dawało się, że dzisiaj jesteśmy wolni od takich rzeczy. Wolni od tych prześladowań, które spotkało tych, którzy na rzecz prawdy chcieli cokolwiek uczynić. Którzy stanęli przy Panu i przy prawdzie. A więc co, dzisiaj już nie mamy kleru? Dzisiaj już nie mamy zachowań klerykalnych? Dzisiaj już nie mamy prześladowania tych, którzy nadal stają po stronie prawdy, bo ona jest znowu gwałcona i znowu zaciemniana. Ja słyszałem takie zdanie, o, to takie małe błędy, pomyłki. Drodzy, czy jak dąb zaczyna wyrastać, on jest od razu taki duży? Patrzmy, taki żołądź, to takie coś. A z tego jaki dąb? Bartek wyrósł z takiego żołądzia. Ten dąb słynny, prawda? Dlaczego? No bo nikt go wcześniej nie ściął. Kiedy był jeszcze mały, jakby go ścięto, to by nie było Bartka, ale urósł. I dzisiaj spróbujcie takiego Bartka ściąć, ile to by było, myślą, nie pozwolą, bo to ma być. I tak często niektóre błędy stały się takimi zabytkami. Nie wolno, chronione, święte. Drodzy, ja wam zacytuję pewne słowa. Nie będę mówił, kto je wypowiedział, kiedy je wypowiedział, przy jakiej okazji. Ale to są fragmenty pewnego przemówienia. Pewien brat powiedział tak. Sami ocencie, w jakim duchu to powiedział. Pogrążanie się tylko w nauce, w studiach, nawbija sobie do głowy wszelkiej wiedzy. Potem w zgromadzeniu, proszę braci, ja mam pytanko. Ja jestem skromny członek, ale brat pielgrzym źle odpowiedział. Bo na stronie tej i tej bradusel pisze tu i tu, w książce pytań tu i tu jest powiedziane tak, jest powiedziane tak, brad Johnson tu, brad Herman to powiedział, brad Dolke tam, strona 234, 538, 724 i tak dalej. Wszyscy z podziwem patrzą, co pielgrzymi, co ewangeliści, co to za nauczyciele? Tu jest nauczyciel, tu jest wódz. W jakim duchu to zostało wypowiedziane? Pacjencie sami. A więc, drodzy, niestety. Powiem wam tak, kiedy ten temat powstał, jeszcze nie miałem nawet obawy, że coś takiego będzie się działo. Wiele lat temu powstał ten temat. Nawet mi do głowy nie przyszło, że trzeba będzie mówić o tych zjawiskach jako o rzeczach aktualnych. Ja wtedy tylko przestrzegałem, że może przyjść taki czas, kiedy będziemy musieli się jednoznacznie opowiedzieć po stronie Pana. I kiedy przeglądałem tematy, jaki by tutaj temat powiedzieć, kiedy już zapomniałem o tym, że coś takiego w tym temacie się pojawiło, kiedy to, na to spojrzałem, że przecież to jest o dzisiejszych czasach, to trzeba przypomnieć. Ten temat trzeba przedstawić. Niestety, wtedy jako obawa się pojawiło to, że być może przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie się jednoznacznie opowiedzieć przy Panu, przy Jego sprawie. Stanąć po stronie Pana, stanąć przede wszystkim po stronie prawdy. I tak jak dzisiaj już mówiłem, kochani, nie wszyscy widzą, że prawdę trzeba dzisiaj bronić. Mi się wydaje, a ktoś tam się pomylił. Ktoś tam źle powiedział. Czy też bądźmy miłościwi jeden do drugiego. Każdy może się pomylić, każdy może się przejęzyczyć. Drodzy, jeżeli ktoś się przejęzyczy, jeżeli się w porę postrzeże, to mi przepraszam, poprawiam się, już powiem to prawidłowo. A kiedy ktoś mu powie, słuchaj, ty powiedziałeś to i to. O, nie zauważyłem, że tak powiedziałem. To przepraszam bardzo. Ale kiedy ktoś zatwierdza błędy już na piśmie i ogłasza to jako oficjalną naukę, czy my możemy milczeć? Czy my możemy udawać, że nic się nie dzieje? Czy możemy stanąć na stronie i powiedzieć, o, taki niewielki błąd, taka niewielka pomyłka. Zdecydujmy sami. Drodzy, wróćmy do naszej historii. To były takie refleksje, które się nasunęły. Popatrzmy, tak jak powiedzieliśmy, sprawę odłożono na następny dzień. I wróćmy do 4 rozdziału tych dziejów apostolskich. Tam przenotowali ci bohaterowie. I 4 rozdział mówi nam tak. Może jeszcze poprzećmy to tekstem, który jest bardzo ważny. Bo kiedy odczytaliśmy, że zatrzymali ich i doprowadzili do aresztu, ponieważ był już wieczór, zostawili ich tam aż do rana, ale jeszcze taki komentarz, tu jest zapisany. Wielu słuchaczy jednak uwierzyło słowom apostołów, tak, że liczba tych mężczyzn doszła do 5000. Czyli to nie odbyło się tak bez echa. I nauczeni w piśmie doskonale zauważyli, że oni, pomimo, że im przerwali tę rozmowę, to jednak tą przemowę, to jednak te wszystkie przemowy trafili do 5000 serc i umysłów. Pokornych serc. Cichych serc. A cichość to zdolność do przyjęcia. No i teraz co? 5 wiersz 4 rozdziału Dziejów Apostolskich mówi tak. Rano zebrali się przywódcy, starszyzna i znawcy prawa z całej Jerozolimy. A wśród nich arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan i Aleksander i inni należący do rodziny arcykapłańskiej. Kazali Piotrowi i Janowi stanąć na środku i zadali im pytanie. Skąd macie tę moc i w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr w natchnieniu Ducha Świętego odpowiedział. Wodzowie ludu i wy starszyzno, skoro już jesteśmy dziś przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa okazanego temu kalece, który został uzdrowiony, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu, że ten człowiek stoi zdrów przed wami tylko dzięki mocy imienia Jezusa Chrystusa z Nazaretu, przez was ukrzyżowanego, którego Bóg podźwignął z grobu. No i oczywiście cała dalsza przemowa i dalej czytamy 13 wiersz. Stanowczość Piotra i Jana wywołała zdumienie wśród tych, którzy ich przesłuchiwali, tym bardziej, że obaj byli ludźmi niewykształconymi i prostymi. Teraz poznali, że to ludzie z otoczenia Jezusa. Kazali im więc opuścić Sanhedryn i zaczęli się zastanawiać. 16 wiersz mówi, co mamy zrobić z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oni oczywistego cudu. I nie możemy tego zaprzeczyć. Ale teraz bardzo ciekawy 17 wiersz. Popatrzmy. Ale aby ta sprawa nie nabrała większego rozgłosu wśród ludzi, zabronimy im surowo przemawiać publicznie w imieniu Jezusa. Czy to nam coś podpowiada, czy nam coś mówi? To już dzisiaj było to ciekawe zdanie cytowane przez brata Zbyszka. Może masz rację. Ty głosisz prawdy. Ale przecież widzisz, że to wzbudza niepokój wśród braci, wśród ludu Bożego. Nie czyń tego. Powiem wam, kochani, ostatnio w naszym zborze oglądaliśmy film o Janie Husie. Tylko, że 600. rocznica. Zrobiliśmy sobie taki wieczór filmowy i ten film żeśmy obejrzeli. I byłem zaszokowany. To samo zdanie padło w stosunku do Husa ze strony kleru. Czy ty nie widzisz, że ty wzbudzasz niepokój wśród ludu? I co jeszcze było istotnego? Kiedy udawał się do Konstancji, wiecie co zrobiono? Przed nim dzień wcześniej jazdy puścili posłańca, który rozgłaszał, żebyście nie przyjmowali do domu, bo jedzie na koniu szatan. On ma szaty kapłańskie, ale pod spodem, jakbyście się przyjrzeli, to mu kopyto wystaje. To jest sam szatan przebrany za księdza. No bo przecież Chus był księdzem. No ale co mądrzejsi ludzie spojrzeli, kopyta nie zobaczyli, posłuchali, przyjmowali jako wspaniałego człowieka. Drodzy, aż byłem zaszokowany, że ten duch przetrwał do dzisiaj. No może kopyt nikomu nie dorabiają. Chociaż dzisiaj było trudno zobaczyć, bo większość w butach chodzi, prawda? Czy ma kopyto, czy nie ma kopyta. Ale szkalowanie jest bardzo podobne. Tak jak tam czytaliśmy, że szyderstwa doświadczali ci, którzy głosili Słowo Boże. Ale tak i w tym przypadku nie byli w stanie nic zrobić. Co my mamy z nimi zrobić? Jedyne co, zabronimy im, żeby tego nie głosili. Bo argumentów nie ma. Sprawa jest oczywista. Moc to jest nadzwyczajna. Oni powiedzieli, skąd ta moc. Od tego Jezusa, którego byście ukrzyżowali. Myśmy ją stąd otrzymali. A więc 21 wiersz mówi tak. Nie mogąc znaleźć podstaw do ukarania, jeszcze raz im zagrozili, i zwolnili ich ze względu na ludzi. Wszyscy bowiem wielbili Boga za to, co uczynił. No i teraz 23 wiersz mówi tak. Gdy zostali zwolnieni, wrócili do swoich i powtórzyli im to, co powiedzieli arcykapłani i starszyzna. I potem wszyscy zaczęli się jednogłośnie modlić do Boga. 29 wiersz. Ja troszkę skracam tę modlitwę. 29 wiersz. A teraz, Panie, popatrz, jak nam grożą i pozwól nam, Twoim sługom, z całą odwagą głosić Twoje słowo. Czy dzisiaj ci, którzy chcą z całą odwagą stanąć po stronie prawdy, nie mają podobnych doświadczeń? Jeżeli to zrobisz, to... No i tam potem cały wachlarz różnych zagrożeń, jakie podobno czekają na takiego. Drodzy, bardzo byłem poruszony, może nie powinien tego mówić, bo ta osoba tu jest na sali. Bardzo byłem poruszony tym, co napisano w stosunku do jednego z naszych braci. Pan, imię, nazwisko, kropki. Działa jako przesiewacz, prowadzi działalność przesiewawczą. I teraz podano argument, dlaczego tak się uważa. Bo krytykuje mnie i ruch. Nie podano ani jednego argumentu prawdy, jaką ten pan przesiewacz obalił. Krytykuje mnie, czyli ten ogłaszający pisze o sobie. Nie będę mówił, kto to ogłosił, większość wie. I ruch. I ruch. A więc, drodzy, niestety tak dzisiaj sytuacja wygląda. Ale do czego nas to powinno mobilizować? Abyśmy taką samą modlitwę odmawiali. Panie, popatrz, jak nam grożą. I pozwól nam, sługom Twoim, z całą odwagą głosić Twoje słowo. Pamiętajmy, kochani, że dopóki w tym, co będziemy głosić, nie będzie nas, nie będzie autoreklamy jakiejś, nie będzie chęci pokazania, jak ja jestem mądry, jak ja wiele wiem, ale będzie Pan i Jego moc. Dopóty nikt nie znajdzie kontrargumentów przeciwko tej prawdzie. Prawda się obroni zawsze i wszędzie. Pan nie pozwoli, tak jak przez te wszystkie wieki, nie pozwolił, aby prawda zginęła. Czasami pozwolił, aby ci, którzy ją głosili, zginęli. No, z powodów, jakich część znamy, a część nie znamy, ale wierzymy, że Pan wiedział i zawsze Pan wie, co robi. Ale Pan nie pozwoli prawdzie zginąć. Dlatego niech to będzie naszą modlitwą. Pozwól nam, Boże, abyśmy z całą odwagą głosili Twoje słowo. Pomimo, że Boże nam grożą. W różny sposób. Że wyśmiewają. Że szkalują. Że przyczepiają łatki. Że dodają dodatkowych tytułów. Pan. A na tu jeszcze przesiewacz, jeszcze inne. Nie, niech to nas nie zniechęca, kochani, żebyśmy stanęli w prawdzie i przy Panu. I to jest moje życzenie na ten następny rok, kochani, bo tak jak już było wcześniej powiedziane, spotykamy się razem w tym roku ostatni raz. Jeżeli będzie łaską Pana, jeżeli Pan nam da szczęśliwie do domu wrócić, jeszcze dalej tworzyć i znowu spowoduje, że się tu spotkamy, bo to będzie nasza radość, ale już w przyszłym roku. Ale przecież szukamy jakiejś inspiracji, jakichś sił na ten nowy rok. Popatrzcie, jaki ten był obfitujący w wielkie, znamienne wydarzenia. Ci, którzy tu zgromadzili się rok temu, mnie wtedy nie było tutaj. Pamiętacie, ile nas było? Pamiętacie, jak bardzo szydzono? O, co tam się dodało? Kilkudziesięciu, tak? I co oni tam mogą? Dziękujemy Bogu, że dzisiaj jest nas tutaj o wiele więcej. Pan doda mocy ludowi swojemu i Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju. W pokoju wewnętrznym. Nie zawsze doznamy tego pokoju zewnętrznego. Bo tak jak było powiedziane dzisiaj, że jak wojsko się nudzi, to głupstwa się ich nie mają, prawda? Pan nie pozwoli na to, abyśmy się za bardzo nudzili. Pan nam da zajęcia. A my szukajmy, żeby w tych zajęciach znaleźć jak najwięcej pożytku, rozwoju i wzrostu. W Panu, w prawdzie i w sile Jego mocy. Niech Pan wam wszystkim błogosławi, kochani. Tego wam życzę. Sam również chciałbym w jakiś tam sposób się przyczynić do podobnego efektu. O to was proszę w modlitwach i dziękuję za uwagę.